Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Dwóch cudzoziemców, Tunezyjczyk i Algierczyk, usłyszeli zarzut zabójstwa 21-latka w Ełku. Grozi im kara dożywotniego więzienia. Mężczyzna został zamordowany w noc sylwestrową po awanturze przed barem z kebabem. Miał 3 rany kłute, jedna sięgnęła serca. Sekcja wykazała, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci była niewydolność krążenia spowodowana krwotokiem. W niedzielę kilkuset mieszkańców Ełku zebrało się przed prowadzonym przez cudzoziemców barem, żeby wyrazić sprzeciw wobec tej tragedii i zapalić znicze. W tłumie były osoby agresywne, które wybiły szyby, rzucały petardami i butelkami w stronę funkcjonariuszy. Policja zatrzymała 28 osób. Wszystko jest teraz w ręku wymiaru sprawiedliwości. Mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Podkreślał, że Polska jest krajem bezpiecznym.
Gdyby nie wydarzenia w Ełku, to można by powiedzieć w ten sposób, że noc sylwestrowa z 2016 na 2017 rok należała do jednej z najbardziej bezpiecznych na przestrzeni ostatnich kilku lat. No niestety w Ełku doszło do zabójstwa, no i w związku z tym ta sytuacja trochę się zmieniła. Ale chciałem podkreślić, że w Polsce jest bezpiecznie w porównaniu z tym, co dzieje się czy u naszych zachodnich sąsiadów, czy z tym aktem terroryzmu, do jakiego doszło w Turcji.
W poniedziałek w miejscowej katedrze była sprawowana msza święta w intencji zabitego 21-latka. Ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki, zaapelował, aby na agresję nie odpowiadać agresją. Po Eucharystii ulicami Ełku przeszedł milczący marsz. Rząd będzie wspierał finansowo polskie filmy, zwłaszcza produkcje opowiadające narodową historię i kulturę. Mowa nawet o ponad 100 milionach złotych rocznie. O projekcie ustawy Ministerstwa Kultury w sprawie finansowanego wspierania produkcji audiowizualnej napisał jeden z dzienników. Chodzi o dotacje z budżetu państwa dla filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę i płacące podatki w Polsce. Projekt zakłada do 70% wsparcia dla tzw. trudnych filmów, czyli promujących wartości polskiego dziedzictwa, m.in. historycznego, oraz filmy dla dzieci do lat 12. Celem jest zachęcenie twórców, by kręcili swoje filmy w Polsce, podkreślił wiceminister kultury Jarosław Selin.
Takie ustawy o zachętach funkcjonują prawie we wszystkich krajach europejskich. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, która jeszcze takiej ustawy nie ma. A producenci ze względu na piękno polskich plenerów, wspaniałych zabytków, zamków, pałaców, gór, bardzo chętnie by filmy kręcili w Polsce, tylko wolą to robić na Węgrzech, w Czechach, na Litwie i w wielu innych krajach Europy, ponieważ tam są zachęty, a w Polsce zachęt nie ma. Produkcja dobrego filmu to jest właściwie taka mała fabryka, która działa przez rok czy dwa i jest pytanie, gdzie ona będzie chciała produkować. I chodzi o to, żeby ta produkcja była ulokowana w Polsce, żeby zatrudniła polskich podwykonawców, polskich specjalistów, żeby korzystała z polskiej infrastruktury.
O zachęty mogą na równych warunkach występować zarówno producenci polscy, jak i zagraniczni. Podmiotem udzielenia wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny. Będzie też oceniał wnioski o dotacje i decydował o przyznaniu środków. Dyrektor funduszu powołał w drodze konkursu minister kultury. Do końca marca grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej wypracuje mechanizmy mające skłonić banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych, poinformował Narodowy Bank Polski. Grupa robocza powstała 10 sierpnia ubiegłego roku w ślad za zapowiedzią prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wskazał on, że kwestia przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych zostanie rozwiązana stopniowo przy wykorzystaniu mechanizmów nadzorczych nad bankami. Poseł Janusz Szewczak z Sejmowej Komisji Finansów ocenia, że bez uregulowania ustawowego nie uda się rozwiązać kwestii kredytów frankowych.
Bo to nie jest tak, że tego się nie da załatwić, to się da. Banki mają prawie 20 miliardów złotych brutto zysku w skali roku. Mogłyby spokojnie odpisać przez najbliższe kilka lat po miliardzie złotych rocznie i uregulować tę sprawę, nie narażając się na dodatkowe kary. A przecież na świecie za tego typu działalność Stanów Zjednoczonych banki oprócz zwrotu pieniędzy muszą płacić jeszcze bardzo wysokie kary.
Tymczasem po pierwszym czytaniu w Sejmie są już 3 projekty dotyczące kredytów hipotecznych. Projekt prezydencki przewiduje, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, który w rzeczywistości pobrały. Pozostałe rozwiązania przygotowały Kukiz 15 i Platforma Obywatelska. Policja turecka zatrzymała 8 osób, które są podejrzane o przeprowadzenie zamachu w Stambule. Do masakry doszło w noc sylwestrową. Napastnik z długą bronią wszedł do klubu, a następnie otworzył ogień do bawiących się w środku ludzi. Zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 25 osób spośród zidentyfikowanych ofiar to cudzoziemcy. Do ataku przyznało się samozwańcze Państwo Islamskie. Prezydent Turcji potępił zamach i zapowiedział, że jego kraj będzie do końca walczyć z terrorystami. Doktor Lucyna Kulińska, politolog, zwraca uwagę, że napastnik był bardzo dobrze wyszkolony. Poddaje w wątpliwość, czy za zamachem stoją dżihadyści.
Przyznanie się ISIS uważam, akurat tą wersję uważam za według mnie najmniej prawdopodobne. Aczkolwiek oczywiście uderzenie w Nowy Rok, uderzenie w klub, który jest bardzo popularny w pięknym miejscu w Stambule, oznaczałby kolejny cios w europejski styl życia, ponieważ właśnie ta zachodnia część Turcji to jest już taka Europa w miniaturze, prawda, w tej Turcji, ale wydaje mi się, że to nie o to chodziło. Wydaje mi się, że chodziło po prostu o pokazanie, że Turcja jest krajem niestabilnym i to się wydaje udało, bo większość komentatorów mówi, że jest to wina tego, co zrobił prezydent tego kraju.
Kondolencje dla bliskich ofiar oraz całego społeczeństwa i władz Turcji przesłali m.in. prezydent RP Andrzej Duda i polskie MSZ. Za ofiary zamachu modlił się wczoraj w Watykanie Ojciec Święty Franciszek. Muzeum Polskie w Rapperswilu na razie nie straci swojej siedziby. Władze lokalne odrzuciły projekt zagospodarowania średniowiecznego zamku, który przewidywał usunięcie z niego muzeum. Na nowy projekt rozpisany jest konkurs. Kierownictwo placówki ma czas, aby dojść do porozumienia z miastem. Poza tym interwencję podejmie resort spraw zagranicznych. O sprawie poinformował jeden z dzienników. Anna Buchman, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, podkreśliła, że bardzo ważną rolę w postrzeganiu muzeum odegrała wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Szwajcarii.
Na pewno wizyta pana prezydenta zmieniła sposób postrzegania muzeum przez władze miejskie. Dlatego, że wizyta głowy państwa w muzeum w małym mieście, późniejsze rozmowy pana prezydenta, o tym się mówiło, to nie były na pewno błahe sprawy, więc w związku z tym nie jesteśmy może tak całkiem sami sobie pozostawieni. W tej chwili w mieście się mówi, że muzeum będzie, czy będzie w tej formie, co do tej pory na pewno nie. Ale ten symbol tego miejsca będzie zapewne ochroniony.
Muzeum Polskie w Rapperswilu to jedna z najstarszych placówek muzealnych za granicą, założona w 1870 roku. W swoich zbiorach posiada m.in. cenne obrazy Chełmońskiego i Malczewskiego, medale, mapy, rzeźby i pamiątki po sławnych Polakach. W zamku przez lata zatrzymywali się i mieszkali znani Polacy, m.in. Henryk Sienkiewicz czy Stefan Żeromski. Ponad 1100 rodzin z Syrii i Libanu poszkodowanych w wyniku wojny korzysta z pomocy Polaków. Chodzi o akcję Rodzina Rodzinie, organizowaną przez Caritas Polska od października ubiegłego roku. Syryjski i libański Caritas oraz Misja Polskich Sióstr Franciszkanek w Aleppo szukają rodzin, które potrzebują wsparcia. Później ich losy możemy poznać na stronie internetowej i podjąć się ich finansowego wsparcia. Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas, podkreślił, że nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim o danie nadziei ludziom w dramatycznej sytuacji.
W tych krótkich informacjach, które umieszczamy, jest napisane m.in. ilu jest członków rodziny, jak ta rodzina się nazywa, czy potrzeba środków na leki, czy też na wynajem mieszkania, bądź pola pod namiot. I Polacy, decydując się na tę pomoc, wiedzą, komu pomagają. Celem programu nie jest tylko przekazywanie jakichś pieniędzy na jakieś konta. Cel jest właśnie taki, łączenie rodzin, choćby w świadomości. My w Polsce naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Żadna organizacja sobie nie radzi z tą sytuacją. Warunki humanitarne są coraz gorsze. Natomiast to nie tylko liczby. To nie tylko worki ryżu i żywności są ważne. Ważna jest nadzieja. Osoby, które otrzymują tę pomoc, są zadziwione, że ktoś z końca świata dla nich otacza ich opieką i daje im nadzieję. Człowiek, który ma nadzieję, ma siłę i przetrwa.
Syryjskie rodziny wspiera dotychczas 108 parafii, 20 zgromadzeń zakonnych, ponad 40 organizacji, wspólnot kościelnych i katolickich szkół. Największą liczbę pomagających stanowią osoby indywidualne. Tylko w grudniu Polacy zadeklarowali wpłaty o łącznej wysokości blisko 600 tysięcy złotych. W Libanie przebywa obecnie około 1,5 miliona uchodźców z Syrii. W samej Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów osób. Więcej informacji na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Przyczyną pogorszenia stanu zdrowia księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest malaria, poinformował ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. W specjalnym komunikacie zaznaczył, że postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia. Podziękował również wszystkim osobom, które okazują modlitewne wsparcie i życzliwość dla księdza arcybiskupa Hozera. W czwartek ksiądz arcybiskup Henryk Hozer po kilkudniowym nieprzynoszącym poprawy zdrowia leczeniu infekcji trafił do szpitala. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer od 2008 roku jest biskupem diecezjalnym warszawsko-praskim. Przewodniczy zespołowi ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Jest też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady do Spraw Rodziny. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję. Katarzyna.